Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dobre wieści płyną z gospodarki. Czy Polska weszła na ścieżkę długotrwałego wzrostu? Między innymi o tym dziś porozmawiamy. Zapytamy o planowane miliardy wydawane na rzeczne inwestycje, o pomysł podniesienia pensji nawet o 30% i o plan, by za pierwsze 3 dni zwolnienia lekarskiego pracownicy nie otrzymywali pieniędzy. W regionalnym punkcie widzenia witam ekspertów. Profesor Mirosław Gajze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Witam.
I dr Krzysztof Matela, kanclerz bydgoskiej loży Business Center Club. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od informacji, która dotarła z Brukseli. Dzisiaj rano Komisja Europejska potwierdziła, że w maju przedstawi pomysł na utworzenie osobnego budżetu dla strefy euro. Wcześniej informowała o tym agencja Reutera. Osobny budżet Eurolandu miałby wspierać inwestycje i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Do ustalenia pozostaje jego wysokość i sposób finansowania. To dobra, zła, neutralna informacja dla Polski. Mirosław Gajza.
To jest informacja bardziej neutralna dla nas, bo my nie jesteśmy w strefie euro, ale z punktu widzenia integracji gospodarczej jest to krok do przodu, bo stwarza szansę w ściślejszej współpracy w ramach tej dziewiętnastki, która pozostaje w strefie euro. Jest to komponent Unii Fiskalnej i Unii Gospodarczej jako takiej, a więc z tego trzeba się cieszyć, bo to wzmacnia Europę, wzmacnia gospodarczo ten region świata w rywalizacji z USA, Rosją i Chinami.
A co z krajami, które są poza strefą euro? Bo już pojawiają się takie głosy, że to może oznaczać zmniejszenie finansowego wsparcia z budżetu całej Unii, może pogłębiać podziały we wspólnocie.
A no jeżeli to wzmacnia na przykład gospodarkę niemiecką, a my jesteśmy jedną z głównych gospodarek w łańcuchu dostaw gospodarki niemieckiej, no to tym samym poprawia się i sytuacja w gospodarce polskiej, a więc to działa zwrotnie, pozytywnie na naszą gospodarkę, a nie negatywnie. Jesteśmy tak samo częścią Unii Europejskiej, a więc to schodzi poniekąd i stabilizuje sytuację gospodarczą. Jest to naprawdę bardzo potrzebny komponent do budowania ściślejszej współpracy w przyszłości.
Pomysł nie jest nowy, ale zawsze był wstrzymywany przez kraje spoza strefy euro. Natomiast no teraz kolejne kraje, przez te ostatnie lata kolejne kraje do Eurolandu wstępowały. Doktor Krzysztof Matera, jest się czego obawiać?
No ja w takich momentach zawsze myślę o tych krajach, które się wypisują z Unii. I jesteśmy po pierwszej turze wyborów we Francji i w mojej ocenie, jeśli Le Pen dojdzie do władzy, to ona zapowiadała podobny referendum jak w przypadku Wielkiej Brytanii. I żeby się nie okazało nagle, że za pół roku czy za rok kolejny kraj się wypisze z Unii, wtedy może się okazać, że jeśli chodzi o podwalinę tego Eurolandu, zacznie być słabo.
No, sondaże wskazują, że Marie Le Pen raczej nie ma szans.
No, sondaż sondażem, ale różnica jest niewielka. To są ledwie 2 punkty procentowe między pierwszym a drugim kandydatem i nie wiadomo, co się stanie. Przecież jeżeli jakikolwiek zamach terrorystyczny nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni w Paryżu, to Le Pen znowu dostanie kilka punktów procentowych więcej, bo Francuzi się panicznie boją emigrantów, tak, i terrorystów. I w tym momencie takie zabiegi, jakie Le Pen mówi, że ona zrobi porządek z imigrantami, zaczynają mieć wielkie znaczenie dla wyborców.
A taki specjalny budżet dla strefy euro to szansa dla Eurolandu i zagrożenie na przykład dla Polski? Czy
ja się boję takich podziałów, tak jak pan profesor wspomniał, że określenie, że to są ci bardziej europejscy, ci mniej europejscy, ci z euro jako walutą, bez euro jako waluty. I w tym przypadku znowu należy zadać takie pytanie, jak zawsze zadaję, czy urzędnicy, którzy będą o tym sztucznie decydowali, akurat wycelują dobrze w nasz kraj i określą dobrze budżety, które będą nam przypadały, czy też nie. O ile zgadzam się z panem profesorem, że my jesteśmy krajem, który ma duże znaczenie, jeśli chodzi o gospodarkę europejską i o udział nasz, jeśli chodzi o PKB, to politycznie jesteśmy bardzo słabym krajem. Po ostatnim roku wpływu naszego, czy relacjach z Unią Europejską, obawiam się, że jesteśmy na szarym końcu całej Unii Europejskiej, chodzi o powagę i jak jesteśmy postrzegani jako kraj. I to może mieć wielkie znaczenie.
Jeszcze dopytując, kończąc wątek, profesor Mirosław Gajze, Polska powinna jakoś blokować przyjęcie tego specjalnego budżetu dla Eurolandu?
No jeszcze raz mówię, tu nie ma sensu czegokolwiek blokować, bo procesy ogólne, te, które są ponad nami, to jest właśnie ten proces ściślejszej współpracy w ramach strefy euro, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że Francja na przykład występuje ze strefy euro. Jest to chyba taki straszak tylko i komponent walki wyborczej, a prawdopodobnie pani Le Pen by odchodziła od tych swoich wszystkich pomysłów w ramach oczywiście racjonalizacji. Tak jak zresztą Donald Trump z wielu swoich obietnic wyborczych się wycofał, tak i tutaj w tej sytuacji mielibyśmy podobną sytuację. Jest to jednak gra, bardzo ostra gra polityczna, która nie ma nic wspólnego z tym, co w rzeczywistości będzie się działo. Procesy są mocniejsze, gospodarka triumfuje, sytuacja się poprawia, więc jest dobra okazja, aby w strefie euro taki plan budżetowy po prostu zrealizować. Gdyby była sytuacja odwrotna, ona by się nie poprawiała, byłaby coraz słabsza. Oczywiście należy rozważać różne sytuacje, scenariusze negatywne dla Polski. Scenariusz jest raczej pozytywny z uwagi na poprawę sytuacji gospodarczej od 2 lat w strefie euro, to widać, i w Unii Europejskiej, a więc to trzeba podtrzymać. A elementem podtrzymującym jest właśnie to, co tutaj pan redaktor nam przed chwilą przeczytał.
Szczegóły mają być znane w maju. Do tematu z pewnością będziemy wracać. Bank Światowy podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2017 roku do 3,3% z 3,1%. Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym wzrosła w marcu o niemal 10%. Najbardziej wzrosła sprzedaż paliw, odzieży, obuwia, mebli, AGD, RTV, prasy i książek. O 8% wzrosła produkcja przemysłowa. Niemal 5% wzrost odnotowano w budowlance. Co mówią nam te dane, dr Krzysztof Matera? Polska weszła na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego?
No, czy jesteśmy na pewno na etapie wzrostu. I do tego, jeśli dojdzie wzrost optymizmu wśród gospodarstw domowych, to i wśród przedsiębiorców, czego niestety nie widać jeszcze, to zwiększy się zadłużenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, co spowoduje kolejne fale inwestycji, które mamy wstrzymane realnie od 2, prawie 3 lat, bo przedsiębiorcy boją się inwestować w niepewnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Natomiast jeżeli to się odkorkuje i pieniądze wypłyną na rynek, to wzrost może być jeszcze lepszy i druga połowa roku może być znakomita. Także ja patrzę na to z optymizmem i patrzę na wskaźniki dotyczące wzrostu konsumpcji kredytów i zadłużenia, bo to będzie elementem dotyczącym miary optymizmu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, które będą inwestowały pieniądze.
Wzrost także bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w porównaniu z kwietniem zeszłego roku jest wyższy o niemal 4%. Takie dane są ważne? Nastroje konsumentów są istotne dla gospodarki, panie doktorze?
Myślę, że są kluczowe. Samo jak nastroje wśród przedsiębiorców są najważniejsze w tym przypadku, dlatego że jeżeli przedsiębiorstwa funkcjonują prawidłowo i normalnie, to szef tej firmy decyduje o tym, czy będzie inwestował, czy nie. On inwestuje oczywiście ze względu na rachunek ekonomiczny, natomiast musi w głowie mieć ustawione, że będzie optymistycznie w przyszłości i musi patrzeć na rynek i na biznes z nadzieją. Jeżeli on będzie miał pieniądze, wskaźniki ekonomiczne będą dobre, ale on powie nie, to już koniec, to się zawali, będzie wojna, to on nie zainwestuje nawet 5 zł. Także nie zapominajmy, że ten czynnik i komponent dotyczący jego optymizmu jest w tym momencie pytanie, czy nie najbardziej kluczowy, bo może być sytuacja taka, w której przedsiębiorstwo nie generuje zysków, a szef inwestuje pieniądze, bo patrzy w przyszłość optymistycznie. Także ten wskaźnik dotyczący optymizmu jest niezwykle ważny dla polskiej gospodarki.
Profesor Mirosław Gajza, jak pan analizuje te dane dotyczące czy to sprzedaży detalicznej, czy wzrostu produkcji, czy wzrostu PKB, tylko optymistycznie się na to patrzy, czy tam jest jakieś drugie dno?
No trzeba powiedzieć, że dane dotyczące wskaźników optymizmu zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów w ostatnich 3 miesiącach są naprawdę zadowalające i sięgając wstecz, ja nie przypominam sobie, aby jednocześnie następowała tak szybka poprawa, jeśli chodzi o cenę wśród konsumentów i wśród producentów. Proszę popatrzeć na handel detaliczny. Ostatnie tak dobre notowania mieliśmy w 2000 roku, a więc 17 lat temu. Budownictwo 6 lat temu. Przedsiębiorstwa przemysłowe 8 lat temu. A więc wszystko pokazuje na to, że ten składnik optymizmu, który decyduje oczywiście o przyszłości, jest bardzo wysoki i z tego należy wyciągać pozytywne wnioski. Jednak tempo wzrostu, chciałbym zwrócić uwagę, rzędu 3,3%, nawet 3,4% jest o wiele niższym tempem wzrostu niż to, które rejestrowaliśmy w 2006 i 2007 roku, nie mówiąc już o latach 1996-1997, kiedy to tempo było rzędu 6-7%, a więc to jest 3-2 razy niższe tempo wzrostu niż w tamtych latach, też bardzo obfitych, jeśli chodzi o przyrost konsumpcji, poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych, spadek ubóstwa i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj jednak widać pewne osłabienie tego tempa wzrostu gospodarczego w ogóle w krajach Europy i w krajach świata. To tempo jest coraz wolniejsze. To jednak powinno też budzić niepokój z uwagi na bardzo szybki przyrost długu publicznego i prywatnego we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych i tego szybkiego wzrostu. Należy jednak wyciągać wniosek taki, iż to może blokować szybsze tempo wzrostu w przyszłości i te problemy deficytu i długu publicznego w Polsce mogą również stanowić taką ość po prostu, która będzie nam blokowała szybszy wzrost w przyszłych latach. Nawet tam, panie redaktorze, gdy przeczytamy szerzej, to w 2020 roku to tempo nie jest wcale wyższe niż 3%, w granicach 3,1%, a więc tu widać, że nie uzyskamy tych samych wyników, które były 10-20 lat temu, równo.
Bank Światowy obniżył tegoroczną prognozę deficytu sektora finansów publicznych do 2,6% PKB z 2,9% prognozowanych wcześniej. Zostawiono jednak takie ostrzeżenie, że jeśli nie będzie istotnych zmian w polityce fiskalnej, deficyt może osiągnąć unijny próg 3% PKB. No i to chyba nie jest dobra wiadomość, dr Krzysztof Matela. Ten deficyt jest coraz groźniejszy.
Ten deficyt jest coraz groźniejszy i coraz większy, dlatego że mamy takie pułapki w gospodarce, które się nazywają ZUS. I trzeba tam dopłacić do interesu i rząd będzie musiał szeroką ręką albo pieniądze pożyczyć, albo pieniądze drukować, żeby tam zapłacić tyle, żeby się w ogóle budżet ZUS-u spiął. I tam zdaje się, że mówimy o kilkudziesięciu miliardach w ciągu perspektywy.
Różne są prognozy. Od 39 z tego
dokładnie
do prawie 60 miliardów.
Ale w perspektywie na przykład 3-4 lat to już zaczynają być kwoty rzędu 150 miliardów złotych. Tak? I ktoś się musi na to zrzucić. I ja osobiście uważam, że rząd należałoby zmienić politykę fiskalną. Należy
w jaki sposób
ograniczyć. Znaczy przede wszystkim, wie pan, no należy zwrócić uwagę na to, co buduje gospodarkę. Tak? Gospodarkę nie buduje rząd, ani podatki, tylko budują przedsiębiorstwa. I poluzowanie dla przedsiębiorców polityce fiskalnej, obniżenie wręcz podatków, spowoduje na pewno większą efektywność gospodarki. Na szczęście my w tej części Europy nie mamy zbyt wysokich podatków, co nie znaczy, że nie można ich o punkt czy dwa obniżyć. Tak mamy na przykład VAT, który został wprowadzony, podwyższony tylko na chwilę i tak już mogłem dziękować, zaraz nam minie 10 lat, jak ten VAT podwyższony na chwilę sobie funkcjonuje i Morawiecki wczoraj powiedział, że nie zamierza tego podatku obniżyć, a bardzo niedobrze, bo ja uważam, że każde obniżenie podatków, choćby o punkt procentowy, zwiększa efektywność przedsiębiorstw. Natomiast z drugiej strony należy zwrócić uwagę na to, że rząd powinien zachowywać się gospodarnie i powinien bardzo ostrożnie zaciągać zobowiązania i wydawać pieniądze na prawo i lewo i powinien to robić jak każde gospodarstwo domowe, że rząd wydaje w tym momencie więcej niż dostaje. I ten deficyt jest niczym innym, tylko pójściem i zadłużeniem się na kartę kredytową i pożyczeniem pieniędzy od sąsiada i te pieniądze trzeba będzie oddać. To nie jest rzecz bez wpływu na przyszłość. I to jest tak, że jeśli teraz deficyt w finansach publicznych jest dodatni, także zadłużamy się coraz bardziej, to znaczy, że te pieniądze za kilka lat trzeba będzie oddać, a kilkanaście, tak? To nie może w nieskończoność rosnąć. Oczywiście rząd liczy na to, że gospodarka nadrobi to, że będzie można ten stosunek procentowy polepszyć, ale dalej jesteśmy na minusie, tak? I może się okaże za kilka lat, że będzie trzeba bardzo zacisnąć pasa i będzie bardzo to społeczeństwu się nie podobało, że będzie coraz mniej wydatków publicznych.
No właśnie, o tym mówi Mirosław Gajzy. Prognozy wieloletnie są takie, że ten wzrost będzie w granicach 3%, deficyt będzie rósł. No i teraz pytanie, czy to się wszystko zepnie? Czyli nadzieje są pewnie takie, że dzięki wzrostowi, tak, uszczelnieniu systemu podatkowego będzie więcej pieniędzy, żeby pokrywać te zobowiązania, ale ten deficyt będzie hamował wzrost i możemy wpaść w taką pułapkę?
Deficyt budżetowy hamuje wzrost gospodarczy, jeśli ma charakter strukturalny, a więc on istnieje pomimo tego, że tempo wzrostu przewyższa te 3%. Z tego, co tutaj widzimy, jest to na styku tego progu bezpieczeństwa, tych 3% deficytu w stosunku do PKB. W związku z tym, jeżeli ten próg przekroczymy, to świadczy o tym, że ten charakter strukturalny deficytu budżetowego będzie z całą pewnością hamował przyszły wzrost gospodarczy i trzeba byłoby racjonalizować tutaj stronę wydatkową, ale również zwrócić uwagę, tak jak pan doktor wspomniał, na stronę dochodową. Pole manewru, jeśli chodzi o stronę dochodową, nie jest zbyt duże, dlatego że my już obniżyliśmy obciążenia podatkowe. Jeśli popatrzymy na stawki podatku PIT, CIT, one są niższe. W długoletniej perspektywie one się obniżyły. Obciążenia ZUS-owskie również są niższe. Przypomnę tylko, że płaciliśmy kiedyś 48% płacy. Takie było obciążenie ZUS-owskie. Dzisiaj jest 36,12, a więc mamy te 12 punktów procentowych niższe opodatkowanie, a więc te koszty są niższe w stosunku do tego, co było w latach wcześniejszych. W związku z tym powinniśmy oczekiwać z tego tytułu już szybszego wzrostu dochodów budżetowych, jednak one nie rosną. One nie rosną dlatego, że problemy powstały na poziomie ściągalności podatków. Wiemy o tym, o VAT-ie, o podatku CIT, ale to są regulacje też zewnętrzne, unijne i czekamy tylko na, z troską oczywiście, na to, żeby to zostało uporządkowane w takim kierunku, aby zracjonalizować również naszą stronę wydatkową.
W 2017 roku i w kolejnych budżet wspierać mają większe wpływy z podatków, dzięki szybszemu wzrostowi gospodarczemu zyskać zysk ma przynieść także lepsza ściągalność podatków. Ta lepsza ściągalność podatków, to uszczelnienie systemu, myśli pan profesor, że to wystarczy, by uniknąć 3% PKB?
Jeszcze raz powiem, może nie wystarczyć, dlatego że na przykład brak jakichś zmian od strony unijnej w systemie podatkowym może blokować również poprawę sytuacji, sanację sytuacji finansów publicznych w Polsce, a więc to może być niewystarczające. Trzeba będzie sięgnąć jednak po wyższe restrykcje podatkowe, czyli zadziałać na efekcie arytmetycznym, a to może ze szkodą dla przedsiębiorstw i dla konsumentów po prostu się przełożyć na wyższe opodatkowanie dochodów konsumpcji. Jednak jest takie ryzyko, że nieporadność, ale to mówimy o zewnętrznych uregulacjach w Brukseli, może się w jakiś sposób przełożyć na nieprawidłowości gospodarcze w Polsce i wtedy trzeba będzie mobilizować system podatkowy właśnie w ten sposób, żeby zwiększać te restrykcje.
To na razie prognozy są dobre, zobaczymy, co wydarzy się w ciągu roku. Dużo w ostatnich dniach mówiliśmy o transporcie rzecznym, to za sprawą pilotażowego rejsu z Gdańska do Warszawy, który trwa, barka z kontenerami przebywa od kilku dni przez nasz region. Rząd w ciągu kilkunastu lat planuje wydać na odnowienie dróg wodnych od 60 do 70 miliardów złotych. No, kwota wydaje się bardzo duża. Panie doktorze, przedsiębiorcy widzą w rzekach potencjał do wykorzystania. Chętnie korzystaliby z takiego transportu wolniejszego, ale tańszego i bardziej ekologicznego?
Ja się uśmiecham, dlatego że uczestniczę w komisji, która ocenia ten projekt zamienia Wojewódzkiego Rady Dialogu Społecznego. I ja przyznam szczerze, że podchodzę do tego pomysłu niezwykle sceptycznie. To są inwestycje takie, bym powiedział, z rozumieniem bardzo przedwojenne. Tak, zbudujmy wielkie przedsięwzięcie, zbudujmy wielką tamę, zbudujmy coś wielkiego.
Natomiast... Ale Unia Europejska także stawia na transport rzeczny, obiecuje pieniądze, dofinansowanie.
Ja się z tym wszystkim zgadzam. To jest bardzo fantastyczny projekt. Na papierze on wygląda ładnie, natomiast on będzie się ciągnął kilkadziesiąt lat. I obawiam się, że z perspektywy biznesowej, czy to by się opłacało, czy by się to nie opłacało, może się okazać, że o wiele bardziej efektywne byłoby polepszenie siatki dróg i zlikwidowanie jakichkolwiek gardeł w drogach, tak? No bo to jest rzecz, którą korzystamy z tego wszyscy. I teraz pytanie o to, co pan powiedział, że trochę dłużej, ale taniej. No właśnie, tylko że właśnie we współczesnym świecie jest dokładnie odwrotnie. Ludzie chcą szybciej i trochę drożej, ale szybciej, tak? Jeżeli kupują sobie paczkę z jakimś rzeczą w Chinach na jakimś serwisie aukcyjnym, to tam jest do wyboru, czy chcesz szybciej, czy chcesz dłużej, za to płacisz kilka dolarów więcej i nagle się okazało, że wszyscy masowo klikają, że chcą szybciej. I może się okazać, że mentalność przedsiębiorców powyżej na przykład 2030, czy 40, czy 2050 roku będzie jeszcze bardziej pogłębiona, że ich w ogóle nie będzie interesowało, żeby było taniej, tylko przede wszystkim, żeby było szybciej. Ja się bardzo boję takich projektów wieloletnich i może się okazać, że to jest taki projekt, który będzie bardzo ładnie wyglądał, ale może się okazać bardzo, bardzo nieefektywny. To jest bardzo dużo pieniędzy, które trzeba wydać na ten projekt, to jest ponad 60 miliardów złotych i nie wiadomo, czy to wystarczy, tak? Bo to są szacunkowe
koszty. To są szacunki, że mówi się około 100 miliardach. Też są
no i teraz niech pan sam siebie cofnie taśmę i posłucha siebie, tak? 60 miliardów, a może 100 miliardów, a może 200 miliardów, ale skutek jest nie wiadomo, czy taki jak należy. Ja bym powiedział tak, skupiłbym się na przykład na drogach rzecznych i kanałowych, tak żeby można było sobie na wycieczkę popłynąć z Holandii do Polski i pod tym względem jak najbardziej, bo ruch turystyczny zawsze napędza i zawsze gospodarczo ma dobry wpływ na region. Natomiast robienie aż tak potężnych inwestycji w drogi wodne, może się okazać, że to będzie bardzo, bardzo słaby efekt tego przedsięwzięcia. Wie pan, ja bym wolał na przykład, żeby rząd się zajął tym, dlaczego w Polsce jest tak, że autostrady są budowane niezwykle wolno, a system poboru opłat jest z lat chyba jeszcze 80. Pomijam fakt, że w 3/4 on nie działa. Zwalnia się na bramkach, które są nieczynne. To po co tam to w ogóle jest? Dlaczego nie możemy wprowadzić opłat elektronicznych, tak jak jest na Węgrzech, bądź naklejek, jak jest w niezwykle prymitywnym rozwiązaniu, ale niezwykle skuteczny w Austrii? Tylko musimy pompować pieniądze w bardzo kosztowny, nieefektywny system bramkowy, gdzie trzeba ludzi na bramkach ustawić i każdy tam swoje 5 czy 10 zł, czy 20 dokładają. Wolałbym, żeby się rząd takimi rzeczami zajął, żeby było się łatwiej funkcjonowało.
Panie profesorze, z jednej strony są dyrektywy Unii Europejskiej. Unia mówi, no nawołuje do tego, żeby stawiać na transport rzeczny, określa bardzo ambitne cele. Z drugiej strony wydatek 60-70 miliardów złotych. Ten projekt może się udać?
Zwróćmy uwagę na to, że sieć śródlądowa istniała w latach 70., 60. i wcześniej. Można było barkami przewozić towary, można było żeglować. To zostało zaniedbane w latach 80. i 90. W związku z tym no, istnieje pilna potrzeba rewitalizacji tych dróg rzecznych, oczyszczenia ich, następnie budowania kaskad, budowania portów przeładunkowych. To wszystko jest uzasadnione, dlatego że transport śródlądowy jest tańszy od kołowego, jest mniej agresywny w stosunku do środowiska. W związku z tym z tych punktów widzenia istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia takich inwestycji. Popatrzmy na całość. Polska ma być zmodernizowana w ten sposób, że Odra jest, można będzie przepłynąć Odrą od północy na południe i z południa na północ. Wisła od Gdańska do Warszawy i z powrotem z Warszawy do Gdańska. W związku z tym istnieje no, szansa powrotu do sytuacji no, prawidłowej, kiedy ten transport jest komponentem całości transportu.
Inwestycja rozpisana jest na lata i nie brakuje
panowie, ale kwestia finansów.
Wyhamujmy trochę. Tylko dokończę myśl, żeby mi nie uciekło. Jeżeli mówimy o tym, że ten system istniał przed wojną, istniał. Ja się nim w szkole uczyłem. Jeżeli istniał po wojnie, istniał. I został zaniedbany, został. Ale na przykład taka prosta rzecz, że w perspektywie 20, 30 czy 40 lat znikną operacje na węglu. Węgiel nie będzie transportowany, bo nikt go nie będzie używał. Tak? Instalacje alternatywne już są tak tanie, że za chwilę wszyscy będą mieli ogrzewanie czy elektrykę w domu pobieraną z powietrza, tak? Z energii słonecznej i podobnych rozwiązań. I
czyli nie będzie czego przewozić.
Nie będzie czego przewozić, tak? Nie będzie czego przewozić. Teraz jeżeli handel przedwojenny, transport rzeczny opierał się na przewożenie węgla i drewna, a teraz zostanie tylko drewna, ale tylko trochę, bo zużycie drewna dramatycznie spadło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, a węgiel w ogóle nie będzie transportowany, no to czy aby to jest na pewno dobry pomysł? Oczywiście idzie wydać bardzo dużo pieniędzy, zbudować te wszystkie elementy, o których wspomniałem, mieliśmy porty, przeładunki i tak dalej, ale może się okazać, że charakter gospodarki się diametralnie zmieni i nie będzie to potrzebne.
Dlatego tak wielkie inwestycje należy rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Ja powrócę do tego sposobu finansowania. Ja tu widzę wiele pułapek i zagrożeń. Jest to faktycznie inwestycja ogromna. To jest 60-70 miliardów złotych, kilka procent PKB obecnego. W związku z tym nikt nie jest w stanie tego sfinansować jednym źródłem, a więc ani państwo, a tym bardziej samorząd, a więc trzeba po prostu wyjść na współfinansowanie i biznes, i rząd, samorząd wchodzi w te inwestycje. Oczywiście biznes oczekuje z tego dla siebie jakichś tam korzyści. Na przykład ten port przeładunkowy w Solcu Kujawskim, ten, który dałoby szansę.
Na drugim stopniu.
Zdecydowanie. I to też popatrzmy na inne aspekty. Przecież wtedy poprawia się stan i rzek. Dalej, zagrożenie powodziowe jest mniejsze. W związku z tym uzyskujemy wiele innych elementów, panie Krzysztofie. Nie tylko to, że nie przewozimy węgla, ale w końcu zabieramy się, porządkujemy sprawy. No najważniejsze, że ludzie nie cierpią z tego tytułu w ramach właśnie powodzi tych które gdzieś tam wiosną występują w czasie roztopów. I ten element również daje szansę uzyskania jakichś korzyści. One są oczywiście mniej materialne, trudno je przeliczyć. Patrzymy na to horyzontalnie i rachunek ekonomiczny jest tutaj oczywiście z dużym znakiem zapytania.
I zobaczymy, jaka będzie realizacja. Na razie są projekty, czas na konkretne decyzje. Zmieńmy temat. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Abramowicz, który stoi na czele Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, ma pomysł, jak zwiększyć wynagrodzenia. Krótkie wyjaśnienie. Firma płaciłaby jeden podatek w wysokości 25% od całego funduszu płac. W efekcie ktoś, kto dziś zarabia na rękę na przykład 3000 zł, po zmianach otrzymałby 3750 zł. Przedsiębiorcy rozliczający się PIT-em płaciliby podatek przychodowy na wzór obecnego podatku ryczałtowego ze średnią stawką w wysokości 3,6%. Przewidziane jest obniżenie składki ZUS do 550 zł, którą płaciłyby także spółki. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek powiedziała, że ani rząd, ani klub, ani partia nad zmianami w podatkach nie pracują, no ale poseł publicznie o takiej propozycji mówi. To dobry pomysł, panie doktorze? Realny?
Wie pan, to wygląda, jakby Abramowicz był takim balonem próbnym, który sobie rząd wypuszcza i patrzy, co z tego wyniknie. Wszystkie prace związane z tym, żeby obniżyć koszty pracy i koszty płacy, są oczywiście bardzo dobre. I ja co do tego nie mam cienia wątpliwości. Super. Tak, z mojej perspektywy powinien być jeden prosty podatek. Jeszcze pamiętam, jak w ojca firmie zanosiłem do ratusza chyba, że to nie pamiętam, czy to był urząd skarbowy, podatek za pracowników. To chyba było 20%, czy nie pamiętam. Płac. I to pięknie funkcjonowało, tak? ZUS jest niczym innym, tylko podatkiem, tak? W związku z tym rozmawianie o tym, że obywatele dostaną emeryturę, jest zwykłym mydleniem oczu i to jest bzdura, w związku z tym nie wierzymy w emerytury w ogóle w Polsce, bo to jest tak, że co ruch, co ekipa rządząca wyjdzie, to powie, teraz zabieramy wam to, teraz zabieramy wam tamto.
Ja nie wierzę. Mówię o jednym podatku w wysokości 25% do całego funduszu płac.
Dokładnie tak, powinien być jeden podatek, który będzie jasny, zrozumiały, dlatego, że teraz, jeżeli zaczepimy kogoś na ulicy, zapytamy, jakie są obciążenia od płacy, on nie będzie wiedział, tak? Niedawno robiliśmy badania w jednej ze spółek, pracownicy nie mieli bladego pojęcia, ile od ich wynagrodzeń płaci się podatków, ZUS-u, ubezpieczeń. Mało który przedsiębiorca, w sensie szef, ma o tym pojęcie. Jego księgowa musi to dokładnie wyliczać. W związku z tym system jest bardzo skomplikowany. Natomiast pytanie jest inne. Jeżeli będziemy mieli wynagrodzenie, którym spadną obciążenia, to następna propozycja na rynek pracy może być po prostu tańsza, tak? Że pracodawca zaproponuje trochę niższe wynagrodzenie, mając z drugiej strony trochę niższe obciążenia. Także to nie jest taki automat, że jak pracodawca ma przeznaczone 5 tysięcy na to wynagrodzenie, zmniejszy mu się podatek, to on pracownik wypłaci więcej. Temu tak, ale następnemu zaproponuje 4800 albo 4500. I nie zapominajmy o tym, że przedsiębiorcy też chcą zarabiać pieniądze, nawet na obniżkach podatków. I nie można rozpatrywać tego automatycznie, że jakakolwiek zmiana systemu fiskalnego, bo to jest niczym innym tylko gmeranie w podatkach, spowoduje wzrost wynagrodzeń. Może tak, może nie, ale generalnie fantastycznie, jeśli by to było przede wszystkim nawet nie tyle obniżyć, co uprościć. Niech będzie jedno obciążenie fiskalne za pracowników, najlepiej liniowe, żeby nie było żadnych wątpliwości, liczać, naliczać, doliczać obciążenia ZUS-u, żeby były inne i wszyscy wtedy będą szczęśliwi.
Panie profesorze, no z jednej strony rzeczniczka PiS-u mówi, że ani rząd, ani klub, ani partia nad zmianami w podatkach nie pracują. Z drugiej strony propozycja szefa Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu. To jest taki balon próbny? Czy...
To chyba drugi, bo rok temu był pomysł jednolitego podatku.
No a i więc
połączenia,
wiele miesięcy
tak, połączenia składki podatku PIT, ZUS i składki zdrowotne w jedną daninę podatkową. I to chyba odpowiada tym pomysłom. Ale zwróćmy na to uwagę, że przecież 25% od dochodu. Jest to obciążenie rzeczywiście niskie, ale przy tych tendencjach demograficznych zabezpieczyć emerytury, przynajmniej na poziomie tego minimum egzystencji, będzie bardzo trudno, a więc i tak trzeba będzie pomyśleć o zwroście innych składek, czy też innych podatków, po to, żeby rekompensować ubytki w budżecie, no bo na pewno tych pieniędzy będzie mniej. Popatrzmy teraz, mamy 18% podatek dochodowy PIT, 36,12, to już mówiłem, obciążenie ZUS, to jest razem 50 kilka %. Tutaj mamy 25, a więc ubytek jest o połowę o połowę, tak, wpływów jest mniej, 50 kilka, 25, a więc tak czy inaczej, aby ratować budżet, trzeba szukać wtedy możliwości zwiększania wpływów podatkowych z innych tytułów. Podatku CIT, ta pomysł podatku obrotowego w wysokości 15%, który Abramowicz przedstawił, jest no niedorzeczny, bo ani nie można doliczać kosztów, trzeba płacić bardzo surową daninę podatkową. Dlatego tylko, żeby zrealizować ten pomysł jednolitego podatku. Ja nie widzę tego dość różowo, więc system podatkowy raczej nie lubi aż tak wielkich zmian. On powinien być bardziej stabilny i uszanujmy to, co jest i spróbujmy zracjonalizować gospodarkę w tych przepisach, które są. I to są chyba zbyt nagłe i takie raczej takie sondowanie opinii publicznej. A co państwo na ten temat myślą? A do realizacji myślę, że to w ogóle zostanie schowane do szuflady.
Ja się zgadzam z tym, co pan powiedział. My przede wszystkim w Business Center Club mówimy, że nawet nie tyle obniżyć podatki, co je uprościć. Tak? Jeżeli jest suma obciążeń dla pracodawcy z tytułu podatku, ZUS-u i tak dalej, tak pan wspomniał, jest na okrągło licząc 50%, tak, to wprowadźmy podatek 50% stały liniowo od pracowników i sprawa zniknie. Tak? Jedna deklaracja do, nie wiem, ZUS-u czy do Urzędu Skarbowego bez znaczenia, niech oni się sami rozliczą.
Panie Krzysztofie, tak jak pan mówi, 20% podatek od płac, który funkcjonował do 89 roku, był idealnym rozwiązaniem. Nie było żadnych żadnych z tego tytułu no, takich nieprawidłowości. Nie słyszeliśmy o tym, żeby Urząd Skarbowy ścigał kogoś z tego tytułu.
To zapłaciłeś albo nie zapłaciłeś, no, tak? Nie było żadnych zagadek. I zauważmy, panowie, że jeśli by wprowadzić tego typu rozumowanie, wprowadzajmy proste obciążenia, to w tle nie będzie żadnych wątpliwości, żadnych, nie wiem, kar dla przedsiębiorców. Płacisz, nie płacisz. Sprawa jest zamknięta, prosta.
To dlaczego to jest takie trudne, skoro panowie mówią, że to jest takie oczywiste, dobrze działało kiedyś?
Bo to jest tak, że na koniec dnia ktoś musi się pod tym podpisać. I ktoś musi wyjść, powiedzieć, będzie tak. I teraz, jeżeli uproszczenie podatków, to znaczy, że 50 tysięcy urzędników zostanie zwolnionych, tak, no bo dla nich nie będzie pracy. Jeżeli skompensować ZUS i Urząd Skarbowy, nagle okaże się, że ZUS jest niczym innym, tylko redystrybutorem cashu. Tak? To jest bardzo taka firma, w której przepływa bardzo dużo pieniędzy, ale nic nie robi, nie spełnia żadnej funkcji ekonomicznej na rynku, więc równie dobrze może to robić Urząd Skarbowy, zajmować się redystrybucją składek, ewentualnie jakiś bank, choćby komercyjny.
No jednostka do tego powołana.
Ale na pewno mniejsza, tańsza, prostsza, tak? I nagle się okazałoby, że trzeba by ZUS zlikwidować. O Boże, teraz kto się pod tym podpisze?
I ale jeszcze... mniejsze tutaj jednak wydatki z tytułu właśnie obsługi administracyjnej powodują również mniejsze wydatki budżetowe, a więc racjonalizują automatycznie. Kwestie tego deficytu budżetowego, więc uproszczenie tych podatków, połączenie w tą jednolitą daninę. Ja się za tym opowiadam i cały czas tutaj i w radio, i w telewizji o tym mówię. Byłoby słusznym rozwiązaniem, ale to trzeba uprzedzić na kilka lat przed wprowadzeniem tej zmiany, bo to jest zbyt duża zmiana, nagła, a więc trzeba przygotować i przedsiębiorców, i konsumentów do tak poważnej zmiany. A więc nie róbmy tego pochopnie. Tak jak przeprowadziliśmy reformę podatku CIT. Robiono to stopniowo. Zapisano w ustawie stopniowe zmieszanie składek od 40 do 19% i to się udało. Ta reforma podatku CIT na przełomie lat 90. i roku 2000 jest dowodem na to, że można przeprowadzić coś w sposób ewolucyjny, nie naruszając dyscypliny budżetowej.
Ja bym jeszcze do tego dołożył, żeby wprowadzić takie uproszczenie, zaplanować to uproszczenie i powiedzieć tak, będziemy to wprowadzać najbliższe 4 lata czy 5 lat.
Tak.
I potem ten przepis będzie przez najbliższych 20 lat niezmienny.
Oczywiście.
A sytuacja jest taka, że zbliża się nowy rok i kompletnie nikt nie wie, na co rząd wpadnie, jakie nowe pomysły fiskalne, podatkowe. Mało tego, spina się następny rok i teraz nie wiadomo, jak to przeczytać w ogóle, bo znowu się przepisy zmieniły. Koszmar.
I jesteśmy w Polsce.
I jeszcze jeden pomysł na koniec. Pracodawcy chcą zaproponować związkom zawodowym i rządowi, by za pierwsze 3 dni zwolnienia lekarskiego pracownicy nie otrzymywali pieniędzy. W ocenie części pracodawców w sytuacji, kiedy płaci się za zwolnienie od razu, zwolnienia bywają nadużywane. Kolejna propozycja to niższa pensja na zwolnieniu, zmniejszona z 80% do 60%. W zamian pracownicy płaciliby mniejsze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zamiast 2,45% na przykład 2%. Krzysztof Matela, co pan sądzi o tym pomyśle? Faktycznie zwolnienia są nadużywane?
Wie pan, wczoraj tłumaczyłem właśnie to koledze z zagranicy, jak to w Polsce funkcjonuje i nie potrafiłem mu wytłumaczyć, dlaczego to jest tak, że polski przedsiębiorca wpłaca pieniądze na ubezpieczenie do ZUS-u, jakiegoś tam towarzystwa ubezpieczeniowego, szeroko rozumianego. Pracownik choruje, a dalej pracodawca płaci za jego chorobowe. To teraz
to jest tak, że przez 33 dni będzie pracodawca, później...
Ale za co ja płacę jako przedsiębiorca? Niech pan mi wytłumaczy, niech pan mi przekona, że to jest rozumne. To jest nierozumne rozwiązanie. I teraz dyskusje o tym, czy ja powinienem płacić za pierwsze 3 dni, powinno bezpłatne, bezpłatne, to jest w ogóle przepis z gatunku wyciągniętych z niebytu, bo ja nie wiem, za co płacę za te pierwsze 35 dni. Oczywiście argument ZUS-owcy powiedzą, no tak, no wie pan, ale powyżej 35 dni to my będziemy płacić. No dobra, ale dlaczego nie od pierwszego dnia? To skoro pracownik jest ubezpieczony, bo tak rozumiem, działa ZUS, tak? I skoro pracownik jest ubezpieczony i pan jest moim pracownikiem, pan idzie na chorobowe, no to automatycznie pański ubezpieczyciel będzie za to płacił. To ja to tak powinienem rozumieć, tak? A nie to jest tak, że pan jest ubezpieczony, ja muszę za pana zapłacić, ale i tak ja za pana płacę, jak pan będzie chory.
Czyli
no
w pana ocenie zmiany powinny iść dalej i generalnie za zwolnienia powinien płacić
ZUS. Powinien być coraz bardziej sukcesywnie, co roku zmniejszany na przykład o 3 dni ten okres tego nieszczęsnego. Z tego co pamiętam, to kiedyś było 35 dni, były dyskusje.
Teraz 33.
Teraz 30 dni, no to sytuacja, zmniejszajmy na przykład 3 dni rocznie przez najbliższych 10 lat i to będzie rozwiązanie prawidłowe. I teraz, jeżeli by za tym poszło uproszczenie podatku z ZUS-em i sklejenie tych dwóch elementów, jestem wielkim zwolennikiem tego rozwiązania, to w ślad za tym ilość urzędników zostałoby zwolnionych i mogliby pójść do przedsiębiorczości, do firm, do pracy. I system będzie funkcjonował znakomicie. Tak? Dlaczego nie idziemy w tą stronę?
Mirosław Gajza, ten system, który jest teraz, jest zbyt dotkliwy dla przedsiębiorców, pracodawców?
Ta propozycja tutaj troszeczkę mnie niepokoi, bo wychodzi się z założenia, że pracobiorcy nadużywają zwolnień lekarskich, a zwróćmy na to uwagę, że prawdopodobnie wprowadzenie tych przepisów krzywdziłoby rzeczywiście osoby, które są chore, poważnie chore, które mają niższe uposażenia w czasie ciężkich chorób i to nie dawałoby poziomu satysfakcjonującego, jeśli chodzi o otrzymywany dochód. A oczywiście ci, którzy nadużywają, i tak by nadużywali i nadal by próbowali na wszystkie sposoby po prostu unikać pracy, no po prostu jakieś tam zwolnienia, czy wykorzystując inne tutaj świadczenia. I to jest niepokojące. Ja wiem, o co panu Krzysztofowi chodzi. To są sposoby racjonalizacji, na przykład czeski czy duński, one idą w tym kierunku indywidualnej karty zdrowotnej dla pacjenta, czy my się troszczymy sami o nasze pieniądze, które potem wykorzystujemy w czasie leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu. Pracodawcy nie są z tego tytułu w ogóle obciążani i to jest dobre rozwiązanie, bo i znowu zmniejsza biurokrację i zmniejsza obciążenia fiskalne, na przykład Narodowym Funduszem Zdrowia, które są ogromne i to jest dobre rozwiązanie, ale trzeba znowu do tego podejść, tak powiedziałbym, horyzontalnie. Nie należy naruszać tego, co jest i nie traktować ludzi, pracobiorców, jako potencjalnych oszustów. Dlatego z tego punktu widzenia troszeczkę mi się to nie podoba.
Debata nad pomysłem w Komisji Dialogu Społecznego ma się odbyć jeszcze przed wakacjami. Zobaczymy, jakie będą efekty. Musimy kończyć. Profesor Mirosław Gajza, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i doktor
Dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Matela, kanclerz bydgoski, to, że Business Center Club byli państwa i moimi gośćmi.
Dziękuję bardzo.
To był
pozdrawiam.
Regionalny punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.